Слава Богу, вітам всіх громадянах тут. Хотів би розпочати слово, яке хотів би переказати, від читання Księgi Єремiasza, другий розділ, 13 верset, так відповідає до нас. Таке слово є там записане. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. No wystarczy. Otóż jest tu mowa o Izraelu i Bóg nazywa siebie źródłem wody życia.
Przepraszam, drugi rozdział, czwarty werset.
Przepraszam, trzynasty. Powiedziałam, że to tak. Trzynasty, przepraszam. Jeszcze raz w takim razie przeczytam. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I społeczność chrześcijan z Bogiem porównana jest do czegoś takiego jak kopanie sobie studni. Tutaj Słowo Boże mówi o tym, że oni opuścili te źródło wody żywej i wykopali sobie inne cysterny, które nie mogą zaspokoić ich potrzeb, tych ludzi. I Słowo Boże właśnie jakby wskazuje, że życie chrześcijanina, życie człowieka, który miłuje Pana, który miłuje Boga, jest podobne do kopania sobie studni. I cel tego kopania studni, ja już nie będę czytał wersetów, będę to mówił, tylko streszczał, jest napisany w Efezjan w 3 rozdziale w 19 wersecie. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś się nawrócił, znalazł sobie już studnie, znalazł sobie źródło i tak naprawdę to wszystko się zaczęło. I generalnie na tym można poprzestać, jeśli chodzi o kopanie tej studni, prawda, tej wody żywota. Ale jednak w Efezjan w 3 rozdziale w 19 wersecie tam jest takie słowo, taki fragment, gdzie Paweł modli się do Boga, aby Bóg dokonał pewnej rzeczy w chrześcijanach, w ludziach, którzy poznali Jego, się zdaje, którzy znaleźli te źródło, to wodę życia, aby sprawił, żeby pełnia boskości zamieszkała w nich, żeby byli wypełnieni całkowicie Jego mocą, Jego świętą osobą. I to jest właśnie cel kopania studni, chrześcijańskiej studni. Każdy w swoim życiu miłujący Boga będzie kopał tę studnię w tym celu jedynie, aby zanurzyć się w Boga, aby Go poznać takim, jakim jest, aby doznać Jego mocy zmartwychwstania, aby Chrystus był całkowicie w Nim wykształtowany. I to jest takie wspaniałe podobieństwo. I chciałbym się w tym słowie odnosić do kopania studni, do tej czynności. Wyobraźcie sobie, że ktoś chce wykopać studnię. Studnię chce wykopać. Chodzi sobie po ziemi. I jakie czynności musi wykonać? On musi schylić swój kark. Musi nagiąć się, schylić się. Ludzie chodzą dumnie i prosto po tej ziemi. A Słowo Boże mówi, że musi człowiek schylić kark, czyli ugiąć się, zgiąć swoje kolana, zniżyć się i zacząć drążyć i kopać. I zanim zacznę nawiązać do tego, chcę wam powiedzieć, że kiedyś Pan mi pokazał dwie drogi uświęcenia nasze. Są dwa sposoby, które pochodzą od tego samego Boga, które stanowią to, że Bóg z człowiekiem współdziała. Jedną to Bóg jakby związuje w słowie dążcie do uświęcenia, prawda? Dążcie do uświęcenia. I to jest, co człowiek ma czynić. Dążyć do uświęcenia, kopać tu studnię. To idzie w jednym kierunku. To działa w jednym kierunku, że on kopie, idzie coraz niżej i staje się coraz świętszy przed obliczem Bożym. Pełnia Boża zaczyna go obejmować. A drugi kierunek jest to ten, który idzie od dołu, tam gdzie jest to źródło wody życia, prawda? Czyli to jest jakby naturalna moc, ta, że on kopie te studnie, też jest naturalna, prawda? Bo to dzieje się mocą Bożą, o tym będę mówił. Ale tamto to jest coś z grubsza, coś innego, co w ogóle nie zależy od człowieka wysiłków, jedynie od Pana. Jego doskonała święta moc sprawia, że doskonale staje się święty i czysty człowiek, że nie grzeszy, że jego grzeszna natura jest ukrzyżowana. I zobaczmy dwa kierunki, dół i góra, pochodzą od Boga i to stanowi o Jego współdziałaniu. I podobny obraz kiedyś też Bóg dał dla mnie, gdy prosiłem o rozwiązanie jakichś problemów moich, o słowo, i byłem na ogrodzie, paliłem ognisko i tak patrzyłem się na to ognisko i wtedy właśnie Bóg mi też zaczął mówić do serca, że zaczął porządek wprowadzać odnośnie uświęcenia, odnośnie właśnie tego, i też zobaczyłem taką wspaniałą rzecz. Tak patrzyłem na to ognisko i tak sobie myślałem, tam jest mały płomień, jest mały ogień, który będzie płonął przez cały dzień i całą noc, i rano jak zobaczę, to będzie spopielony, całkowicie spalone. Tyle czasu musi to płonąć. Ale przecież wystarczy karnister paliwa wlać, to będzie moment i to ognisko spłonie. I wtedy przypomniały mi się podobieństwa ze Słowa Bożego, jak w Izraelu składano ofiary. Pamiętamy, ile oni musieli się napracować, żeby złożyć ofiarę Panu. Żeby spalić ofiarę całopalną, przynieść drwa, ułożyć to odpowiednio, położyć to mięso, zapalić to samemu, czekać, aż to spłonie dosyć długo, takiego wołu dużego spalić, no to dużo czasu zajmowało, a jak składali wiele ofiar, to też długo trwało. I to było taka, wyobraź sobie, rzeźnia, dosłownie rzeźnia. Oni zabijali te zwierzęta, musieli je rozprawić, to była ciężka robota w pocie czoła i nikt nie miał czasu na to jakieś duchowe tam rzeczy wymyślać, tylko fizycznie pracowali, oni musieli się napracować. I te ofiary pochodziły, zobaczmy, od Boga, one były zlecone i to Bóg honorował, prawda? Ale przypomnijmy sobie, jak Eliasz stanął naprzeciwko tych proroków wtedy, gdy składał ofiarę Panu. Zobaczmy, te ofiary kapłanów pochodziły z ognia, się zdaje, ziemskiego, chociaż były przez Boga ustalone, prawda? A on wtedy stanął i na słowo Jego w jednym momencie spadł ogień z nieba, spalił tę ofiarę, wszystko co było wokoło, to był moment i ofiara całopalna była dokonana. I to są właśnie te same dwa obrazy. Zobaczmy, jeden ogień, który jest w nas przez Ducha Świętego, który jakby tak jak kwas zakwasza ciasto, prawda, ogarnia całe sfery naszego życia. Ale to jest współpraca. Człowiek haruje, ciężko pracuje w pewnym sensie. Zaraz wyjaśnię, na czym ta praca polega, żeby do tego doprowadzić, dąży do uświęcenia, a natomiast wystarczy jeden błysk, jeden moment, gdy staniemy przed Bożym obliczem w Jego chwale i w mocy, żeby Jego pełnia całkowicie nas uświęciła, żeby ta ofiara całopalna została spalona. I właśnie to jest tak zwane, myślę, to przebudzenie, o którym wielu myśli. To jest ten ogień z nieba, dlatego w moich myślach powstał porządek na temat uświęcenia. Są dwa kierunki. Jest współpraca z Bogiem. Jest to, co my czynimy w Panu, co do nas należy dążyć do uświęcenia, ale drugi, jakże doskonalszy i wspanialszy, to jest ten, do którego zmierzamy, kopiąc tą całą studnię, prawda? Tam na dole jest źródło wody żywej. Tam jest pełnia boskości, do tego zmierzamy, żeby się z tym zetknąć. Jeżeli z tym się zetkniemy, to słuchajmy, to wszystko, co nam nie dostawało do tej pory w naszych wysiłkach, w dążeniu do święcenia, nagle odpadnie i doskonałym się staniemy w Bogu, w Jego pełni. I do tego dążymy. I właśnie takie dwa podobieństwa, takie w sercu moim zajaśniały. I chcę wam powiedzieć taką jedną rzecz, właśnie podobieństwo kopania studni. To jest wspaniałe, że człowiek po pierwsze musi zacząć kopać. I są takie bardzo ładne obrazy. Kopanie. Na czym chrześcijańskie kopanie polega? Jedna rzecz, może trochę kontrowersyjną dla niektórych, poruszę właśnie, którą zrozumiałem, czy jakby została mi pokazana. Co to znaczy? Wierzę, że każdy chrześcijanin, że Biblia mówi o czymś takim, jak świadome krzyżowanie swojego grzesznego ja, swojego grzesznego człowieka. I chciałbym, byśmy przeczytali już tutaj, żeby to nie było tylko na słowo, 1 Koryntian 9:15. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Jadę, tak biegnę, nie jakoby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. I zobaczmy, ta grzeszna natura, to co się zdaje, że jest nie poza naszym zasięgiem, słuchajmy, ta grzeszna natura, tutaj on, Paweł, mówi nagle, że ja ją biorę. Ja z nią toczę, że tak powiem, bój, ja ją umartwiam. I do Tymoteusza, jak on pisze, to on mówi takie trzy rzeczy tam do niego. Mówi, między innymi mówi, że zapaśnik, który staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo, prawda? Czyli porusza jeszcze tam taką kwestię zapasów, czyli jakby zmagania się. To jest coś takiego, że cały czas z czymś walczymy, zmagamy się. I to jest, zobaczmy, zmęczenie. I jak on walczy z tą swoją grzeszną naturą? Po pierwsze, on biegnie, oddzielając się od rzeczy, które go usidlają. W drugim miejscu mówi, że stara się być żołnierzem, który podoba się Panu, który pozostawia wszystkie inne sprawy, aby podobać się Jemu, swojemu dowódcy, czyli Chrystusowi, prawda? I to jest jedna rzecz, czyli odsuwa pewne rzeczy, których nie chce w swoim życiu, żeby nie przeszkadzały mu służyć, ale w drugim bierze się za karby z tą naturą i ją po prostu ujarzmia, aby po prostu ona nie schodziła z tego krzyża, aby ona nie przeszkadzała mu walczyć. I zobaczmy, to jest takie mocne, bo jak to można zrobić? Jak można zrobić? I w swoim życiu też to przeżywałem. I może, żeby to wyjaśnić, przejdźmy do drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian 12:7-10. I tutaj przeczytam fragment, który zawsze jest odnoszony do ciała w sensie tym fizycznym. Ja to przeczytam. Strona 12:52, 2 Koryntian 12 rozdział i od 6 wersetu będę czytał. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przychwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz trzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniebagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I ten fragment często jest brany właśnie do jako to, że ten cierń to była jakaś choroba, albo nawet istota duchowa, która była wbita w ciało jego jako choroba, jako fizyczna dolegliwość. Słyszałem inne jeszcze wyjaśnienia, ale to, jak teraz można było na to spojrzeć, ja nie mówię, że tak jest, można było troszeczkę inaczej spojrzeć. Zacznijmy może od końca. Jest napisane, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I ja mam pytanie, a kiedy on jest mocny? Tak naprawdę człowiek z ciała, weźmy, kiedy jest mocny? On nigdy nie jest mocny. I jemu się zawsze wydaje, że może być mocny, ale nigdy nie będzie mocny. Czyli wyjście jest takie, on jest zawsze słaby. Czyli jeżeli Paweł tak mówi, to mówi, że jestem mocny, jeżeli jestem świadomy tego, że jestem słaby. Jestem mocny, jeżeli mam głęboką świadomość, że jestem słaby, bo zawsze jestem słaby. I dlatego mówi, dlatego mam upodobanie, no w czym? W słabościach, w zniewagach, w potrzebach. Dlaczego? Bo te rzeczy powodują, że one mi przypominają o tym, że ja jestem słaby, że nic nie mogę. Te rzeczy mu przypominają. I gdyby to była choroba fizyczna, ja wiem, co to znaczy chorować, mieć cały czas cierpienia, dolegliwości fizyczne, i powiem wam szczerze, że jak ktoś tak choruje ciągle, to mu nawet do głowy nigdy nie przyjdzie, że on jest mocny. Naprawdę. On cały czas ma przed oczyma, że jest słaby i nędzny. I po prostu, bo choroba jego cały czas ciemierzy. Gdyby to była choroba właśnie fizyczna w Pawle, to on nie musiałby mieć upodobań w różnych rzeczach, które go gnębią, dlatego że on by miał to cały czas, na co dzień. Nie musiałby nikt mu przypominać, że jesteś słaby, no bo by wiedział, jest chory. A natomiast on nie miał najprawdopodobniej być może tej choroby, to nie chodziło o chorobę, i dlatego on miał upodobania, upodobanie w tych sprawach, bo te sprawy ciągle mu przypominały, że jest słaby, i w tym momencie był mocny. I on się tym chlubił, tymi słabościami. O, dla niego to było jak dar z nieba, te słabości. I zobaczmy, tutaj jest w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Te słabości to nie jest jedna choroba, tak jak tu jest powiedziane, bo tam jest słabości, tu można wziąć jako chorobę, prawda? Ale nie jest powiedziane choroba, tylko te wszystkie rzeczy, które przypominają mu ciągle, że jest słaby. I tutaj można to też zrozumieć w taki sposób, że tym ciałem to nie było jego ciało fizyczne, ale to była jego ta grzeszna natura. I Biblia mówi o niej, że to jest ciało. Cieleśni jesteście, bo żyjecie w ciele, to jest ta grzeszna natura. A ten cierń, który był wbity, to był głos szatański. I tutaj z tego fragmentu wybija, że Paweł być może miał jedną skłonność, o której ja dowodzić nie będę, ale nie chcę powiedzieć, że tak jest na pewno, ale miał skłonność do wywyższania siebie jako faryzeusz z faryzuszy. Oni mieli to normalnie we krwi. I jego słabością właśnie główną mogło to być, że miał pociąg do tego, żeby, wiemy, no wywyższać się. A jeszcze Bóg takiemu człowiekowi dał, zobaczmy, cudowne widzenia, cudowne rzeczy, człowiekowi, który ma skłonność do tego właśnie, żeby to robić. I ja wam powiem z własnego doświadczenia, bo tu jest powiedziane, że został wbity cień, żeby mnie policzkować. Jak to działa? Jeżeli człowiek powie kazanie, ja tego doświadczałem, i ma w sercu to, że faktycznie Bóg coś powiedział do ludzi, no nie? Widzi, że Bóg działa. I wiecie, to jest wspaniała rzecz przeżywać. Ale w pewnym momencie przyjdzie taki głos do ciebie z tyłu: dobry jesteś. Dobry jesteś. I ja wam powiem, jak poznać, że ten głos się przyjęło. To jest od diabła. Wtedy się zrobi na sercu tak dobrze, tak przyjemnie. I łyknie się tę pigułę. I po pewnym czasie przychodzi coś takiego: Boże, ja zawiodłem znowu. Jak mogę się cieszyć tym, że Ty tak cudownie działasz, kiedy znowu widzę, że ja uległem grzechowi? Ja wam powiem, to jest jak policzek w twarz. Samemu sobie danie, że tak powiem. I to tak dokładnie działa. To jest policzkowanie. Bóg działa cudownie i Bóg użył człowieka, i on sobie sam w tym policzek wymierzył, i nie ma żadnej z tego radości, bo znowu zgrzeszył. Znowu padł. I Paweł, powiem, ten cień został wbity w ciało, i szatan się przyssał do tego jednego, być może tego właśnie, tej jego skłonności. On się przyssał do tego, że ciągle mówił: Paweł, ty jesteś ktoś. I Bóg przyzwolił to szatanowi, żeby ciągle go, wiecie, tam tę igłę wsadzał w te rany starą. Ona wisiała na krzyżu, ale ten cień został w to ciało wbity tam, żeby ciągle mu tam, wiecie, dźgał, nie? I tak za każdym razem coś Bóg uczyni, i znowu upada, i znowu, i znowu. I wreszcie to męczy, słuchajmy. To tak jakby ktoś ciągle policzkowy, człowiek nie ma radości z tego, co robi. I Paweł tak bolał nad tym, że aż błagał, żeby to zostało zabrane, żeby, no bo ciągle w to, a Pan mówi, dosyć Ci, że masz łaskę moją. I dlaczego tak mogło być? Otóż ja myślę dlatego, żeby właśnie on cały czas był świadomy tego, że jest słaby. Zobaczmy, jeżeli takie coś przychodzi za każdym razem, to on jest zmuszony za każdym razem klękać i, wiecie, zwracać się do Boga, przepraszać w tej świadomości, że to nie ja, jestem słaby. I to cały czas, zobaczmy, to jest to, że on się zmagał tego z grzeszną naturą. On toczył bój. I wiecie, to nie polegało na to, że on to aż zmęczenie jest, te zapasy, prawda, branie się z grzeszną naturą, to nie polega na tym, że my coś robimy. Ale to polega na tym, że my musimy cały czas czuwać. Non stop, to nie ma tak, że 5 minut masz odpoczynku, bo przez te 5 minut grzeszna natura może zejść i zrobić tyle w twoim życiu, że potem będziesz żałował, przepraszam, wszystkich po kolei.